Tutaj nieco chłodny na zewnątrz, poniedziałkowy poranek, bardzo ciepło. Witam wszystkich Państwa, którzy jesteście przed odbiornikami Radia Rodzina i zapraszam na kolejne nasze spotkanie z Biblią. Chciałbym, abyśmy kilka naszych najbliższych spotkań poświęcili pochyleniu się nad przypowieściami Jezusa. Rozpoczniemy dziś od przypowieści jednej z najbardziej znanych, przypowieści o miłosiernym Samarytaninie. Wysłuchajmy dla przypomnienia najpierw słów samego Jezusa. Pewien człowiek schodził z Jerozolimy do Jerycha i wpadł w ręce zbójców. Ci nie tylko, że go obdarli, lecz jeszcze rany mu zadali i zostawiwszy na pół umarłego odeszli. Przypadkiem przechodził tą drogą pewien kapłan. Zobaczył go i minął. Tak samo Lewita, gdy przyszedł na to miejsce i zobaczył go, minął. Pewien zaś Samarytanin, będąc w podróży, przechodził również obok niego. Gdy go zobaczył, wzruszył się głęboko. Podszedł do niego i opatrzył mu rany, zalewając je oliwem i winem. Potem wsadził go na swoje bydle, zawiózł do gospody i pielęgnował go. Następnego zaś dnia wyjął 2 denary, dał gospodarzowi i rzekł: miej o nim staranie, a jeśli co więcej wydasz, ja oddam tobie, gdy będę wracał. Jezus kończy tę przypowieść pytaniem: który z tych trzech okazał się według twego zdania bliźnim tego, który wpadł w ręce zbójców? Skryba, czyli uczony w piśmie, rozmawiający z Jezusem, odpowiada: ten, który mu okazał miłosierdzie. Jezus mu rzekł: idź i ty czyń podobnie. Przystąpmy więc do krótkiej analizy tekstu tej przypowieści Jezusa. Jezus mówi, iż pewien człowiek schodził z Jerozolimy do Jerycha. Dobór czasownika schodził jest bardzo trafny, dlatego że Jerozolima położona jest na niewielkim wzniesieniu, na górze, natomiast Jerycho, które uchodzi za najstarsze miasto świata, leży, proszę Państwa, w depresji. Dokładnie położenie Jerycha to 230 metrów pod poziomem morza. Droga, która dzieli Jerozolimę od Jerycha, to 27 kilometrów. Jest to więc droga, którą niektórzy, zwłaszcza kapłani, lewici, pracujący w świątyni, mogli odbyć w jeden dzień. Jerycho, jak wspomnieliśmy, uchodzi za najstarsze miasto świata. Rzeczywiście było ono zamieszkane już na 10 tysięcy lat przed Chrystusem. Wiemy jednak, że kiedy Jozue podczas zdobywania Kanaanu podszedł do Jerycha, to tak naprawdę, wbrew temu, co mówi nam Biblia w Księdze Jozuego, od ponad 100 lat miasto to już nie było zamieszkałe. Leżało w gruzach. Dlatego ta historia, którą znajdujemy w Księdze Jozuego, iż jego wojska otoczyły mury miasta i na dźwięk trąb mury te uległy zburzeniu, jest historią, która ma pobudzać ducha narodowego wśród Izraelitów. Jest, powiedzielibyśmy, swego rodzaju epopeją narodową. Cała zresztą Księga Jozuego pełni taką funkcję dla Żydów. Zwłaszcza w czasach niewoli, wtedy kiedy Żydzi pochylali się nad kartami Księgi Jozuego, budowali w sobie tego ducha narodowego, odbudowali w sobie uczucia patriotyczne. Rodziła się w nich tęsknota za ojczyzną i za czasami świetności. Otóż, proszę Państwa, w czasach Jezusa Jerycho było miastem nazywanym niekiedy miastem kapłańskim, dlatego że bardzo wielu kapłanów i lewitów zamieszkiwało w Jerychu. Nie było zbyt daleko oddalone od Jerozolimy, a więc ci wszyscy, którzy musieli pełnić swoją służbę, swój dyżur w świątyni, mogli z powodzeniem przez jeden dzień przedostać się z Jerycha do Miasta Świętego i po odbyciu służby również w czasie jednego dnia powrócić. A ponieważ była to droga bardzo uczęszczana, stąd nic dziwnego, że często dochodziło do napadów na tej właśnie drodze. Różne plemiona, pasterze, którzy schodzili z gór, po prostu dokonywali tego typu napadów na różne karawany, również karawany kupieckie, które zmierzały do Jerozolimy. Poświadcza to Józef Flawiusz w swoich pismach. Otóż pierwszym spośród przechodniów, który napotkał człowieka poszkodowanego, jak mówi Jezus, na pół umarłego, był kapłan. Kim byli kapłani? Kapłani i Lewici podobnie, pochodzili z pokolenia Lewiego. Spośród 12 pokoleń Izraela właśnie to jedno pokolenie nie było obdarzone ziemią. Kiedy przy zasiedlaniu Kanaanu Jozue rozdzielał poszczególnym plemionom ich terytoria, pokolenie Lewiego nie otrzymało żadnego terytorium, ale Lewici mieli troszczyć się o przybytek, o świątynię. Byli oddelegowani do kultu Bożego. I dlatego też, proszę Państwa, w czasach Jezusa ani kapłani, ani Lewici nie posiadali swojej ziemi, nie mogli więc pracować na roli, a utrzymywali się praktycznie jedynie z tego, co otrzymywali w świątyni. Kapłani byli w o tyle lepszym położeniu, że otrzymywali również zapłatę pieniężną. Natomiast Lewici niestety nie. Zarówno kapłani, jak i Lewici otrzymywali dary w naturze, dary przynoszone przez Izraelitów do świątyni. Dzięki nim mogli utrzymywać swoje rodziny, dzięki nim mogli zapewnić im wyżywienie. Niemniej jednak, jeśli chcieli Lewici otrzymać również jakieś pieniądze, najczęściej zatrudniali się. A ponieważ byli ludźmi wykształconymi, ich praca polegała najczęściej na sporządzaniu różnego typu dokumentów, jak choćby listy rozwodowe, listy własności, czy również przepisywaniu świętych ksiąg. Właśnie dlatego bardzo wielu Lewitów zostawało tak zwanymi skrybami, czyli uczonymi w piśmie. Jeden z nich jest rozmówcą Jezusa i właśnie jemu Jezus opowiada tę przypowieść. Ani kapłan, ani Lewita, którzy przechodzili tą drogą, nie pomogli poszkodowanemu człowiekowi. Oczywiście pierwsze pytanie, które przychodzi nam na myśl, brzmi dlaczego? Zazwyczaj przypisujemy im dość niskie pobudki. Sądzimy, że byli obojętni na cierpienie tego człowieka i po prostu zajęci swoimi sprawami oddalili się, nie zwróciwszy na niego uwagi. Wydaje się jednak, proszę Państwa, że motyw mógł być o wiele głębszy. Motyw pominięcia tego poszkodowanego człowieka mógł mieć o dziwo podłoże religijne. Otóż zarówno kapłanów, jak i lewitów służących w świątyni obowiązywały bardzo szczegółowe przepisy rytualne. A jeden z nich, proszę Państwa, głosi przepis zapisany na kartach Księgi Kapłańskiej w 21 rozdziale. W pierwszym i drugim wierszu czytamy tam tak: kapłan nie będzie się narażał na nieczystość z powodu zwłok zmarłego krewnego, chyba tylko z powodu najbliższych krewnych, z powodu matki, ojca, syna, córki, brata i siostry. Otóż kapłan ani lewita nie mogli dotykać zwłok zmarłego człowieka, gdyż wtedy zaciągali nieczystość rytualną, a ta nieczystość uniezdalniała ich do sprawowania kultu w świątyni. Można więc przypuścić, że właśnie przejęci tą troską o czystość rytualną nie udzielili pomocy, sądzili bowiem, że mają do czynienia z człowiekiem już zmarłym. Jezus bardzo wyraźnie mówi, że zbójcy zostawili człowieka na pół umarłego. Przechodniom więc mogło się wydawać, że człowiek ten już nie żyje. Ale Jezus kontynuuje. Przypadkiem przechodził tą drogą również i Samarytanin, będąc w podróży. Gdy go zobaczył, wzruszył się głęboko. W tekście greckim, proszę Państwa, mamy tu bardzo ciekawy czasownik. Wzruszyć się głęboko. Jest to czasownik, który w Starym Testamencie, w Septuagincie, a więc w tekście greckim Starego Testamentu, używany jest na określenie tej postawy, jaką Bóg ma wobec człowieka cierpiącego. Bóg lituje się nad cierpieniem człowieka. Bóg wzrusza się głęboko, gdy widzi kogoś, kto cierpi. Bóg jest zawsze po stronie człowieka cierpiącego, zwłaszcza tego, który cierpi niesprawiedliwie. I tutaj Jezus wydaje się zupełnie świadomie tę samą postawę, jaką Bóg ma wobec człowieka, przypisuje Samarytaninowi. Kim byli Samarytanie? Wiemy, proszę Państwa, z historii biblijnej, że w 878 roku król Omri miał rezydencję w Samarii. Później jednak nadeszły dla Izraelitów czasy trudne, czasy jednej i drugiej niewoli. W 721 roku rozpoczęła się niewola asyryjska, Asyria zdobywa Samarię i dokonuje się deportacja wielu mieszkańców Samarii do Babilonii. Później, proszę Państwa, pod koniec VI wieku dokonuje się również kolejna niewola, niewola babilońska, i znowu część mieszkańców zostaje deportowana na tamtejsze tereny. Niektórzy z mieszkańców Samarii pozostali na swojej ziemi. Udało im się uniknąć tego smutnego, tragicznego losu uchodźców. Kiedy więc w 539 roku król Cyrus zezwala na powrót Żydów do ich ojczyzny, na powrót do Jerozolimy, kiedy zezwala im na odbudowanie w świątyni, niewielka garstka Żydów pod wodzą Ezdrasza i Nehemiasza zdecydowała się na powrót do swojej ojczyzny, do swojego świętego miasta. I tam rozpoczęli proces odbudowy świątyni, odbudowy kultu. Otóż, proszę Państwa, stało się tak, że właśnie ci mieszkańcy Samarii, którzy uniknęli losu uchodźców, zaproponowali Żydom powracającym z niewoli pomoc w odbudowie świątyni. Żydzi jednak nie zgodzili się na to. Odrzucili pomoc Samarytan. Stwierdzili bowiem, że nie są już Żydami czystej krwi, że zmieszali krew Żydów z krwią pogańską poprzez tak zwane małżeństwa mieszane. Odrzuciwszy ich pomoc, Samarytanie unieśli się swoją godnością, wybudowali swoją własną świątynię. W IV wieku zaczęli budować świątynię na górze Garizim. Tam też ustanowili swoich kapłanów. Niektórzy byli to kapłani pozbawieni pracy w Jerozolimie. Tam też przyjęli jako swoją świętą księgę pięcioksiąg, dokonując w nim niewielkich zmian. Mianowicie tam, gdzie mowa jest o kulcie w Jerozolimie, zmienili słowa na kult na górze Garizim. Wiemy, że w 128 roku król Jan Hyrkan zniszczył tę świątynię. Później znowu Samarytanie przystąpili do jej odbudowy. I właśnie na takim tle, na tle tych niesnasek, kłótni, doszło do coraz większej niezgody, coraz większej, możemy powiedzieć, nienawiści pomiędzy Samarytanami a Żydami. Dlatego tak niezwykłe wydaje się, że Żydom, z którymi Jezus rozmawia, daje on za przykład właśnie Samarytanina. Samarytanin okazał się tym, który wypełnia wolę Boga. Samarytanin okazał się bliźnim człowieka poszkodowanego, człowieka cierpiącego. Natomiast Żydzi, więcej możemy powiedzieć niemal religijni przywódcy Izraela, okazali zupełną obojętność. W tej przypowieści, proszę Państwa, Jezus daje jakby komentarz do wezwania proroka Izajasza. Proroka, przez którego Bóg nawoływał: chcę raczej miłosierdzia, aniżeli ofiary. A ponieważ ta przypowieść jest jednocześnie wezwaniem do przekraczania wszelkich granic, jeśli chodzi o miłość drugiego człowieka, granic natury religijnej, granic natury etnicznej, możemy powiedzieć, że staje się ona wezwaniem do tego, by kochać człowieka nie ze względu na Boga, ale ze względu na niego samego. I to niezwykła nowość, którą wnosi Jezus do całego nauczania Starego Testamentu. W Starym Testamencie bliźnim był członek narodu wybranego. Teraz bliźnim staje się każdy człowiek, nawet ten, który według Żydów nie wierzy w jedynego, autentycznego Boga Jahwe, lecz ma swoich bogów. Żydzi bowiem sądzili, że Samarytanie oddają cześć innemu Bogu, a to Samarytanie sami twierdzili, że ich Bóg jest Bogiem Jahwe. Jezus więc wzywa do tego, by kochać drugiego ze względu na niego samego, nie ze względu na Boga. Człowiek ma wartość sam w sobie. Człowiek jest godny miłości już z tego samego faktu, że jest człowiekiem, a każdy przecież jest Bożym stworzeniem. Należy więc kochać go ze względu na niego samego. Dziękuję pięknie za uwagę i zapraszam za tydzień na dalszy ciąg naszej podróży po Jezusowych przypowieściach.